Hello, můj drogi, vítám tě pět předetňů.
Zdjęcia masek z twarzy.
Proszę, są jakieś nowe informacje na ten temat?
Maśku, dzień dobry, hello, od jutra.
Tak, ale to na dworze, tak?
Można na dworze nie nosić masek. Brawo, zbliżamy się wielkimi krokami.
Co za szybkość.
Precyzja. Przykryć Banasia, zdjąć maskę.
Dokładne zastanowienie. A ten pan Banaś już wygrał wszystko, czy nie?
Nie, na razie jest twardszy niż karborund, twardszy niż diament.
Dobrze. My mamy... Nie, no ja nie chcę o tym rozmawiać.
Nie, ja też nie. No tak sobie nawet, nie wiem, się osadzamy się w pewnej rzeczywistości. Jak ktoś za tysiąc lat będzie słuchał, to będzie aha.
Ja nie wiem, o co chodzi nawet, szczerze
mówiąc. To jest ta palma, kiedy Banaś zeznawa.
Kto to jest Banaś?
Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Aha, to ten gość. Dobrze. Kojarzę go tylko, że on jest jakiś... Że on się nie potrafi odwdzięczyć. Że niewdzięczny jest człowiek. Że partia dla niego tyle zrobiła, a on nie.
A nawet zdradził.
Wiesz co, chyba jeszcze raz musimy zacząć tą palmę, bo straciliśmy dużo ludzi. Myślę. Ale to już wcześniej. Wiesz co, mój drogi, powiedz coś raz jeszcze, ponieważ mam jakiś kłopot dźwiękowy.
Raz, dwa.
Raz, raz, dwa. Dobrze, jesteśmy. Ja bym jeszcze raz ją zaczął, ale już za późno. Nie będziemy tego robić.
Nie ma cenzury.
Dwie minuty sobie nabiliśmy. Cały czas coraz mniej słuchaczy. Mój drogi.
Jesteśmy jak Mercator.
Dobrze. Mercator.
Mercator. Dobrze, gdzie jesteśmy? Gdzie rzucił nas dzisiaj los?
Ja nadal się martwię o tą twoją jakość dźwięku. Znowu jest inaczej. Przed chwilą było lepiej.
Teraz jest dobrze. Dokąd dopłynęliśmy? Gdzie wyrzuciła nas zmierzwiona fala na brzeg?
Mecz Memphis Warriors w niedzielę będzie meczem kluczowy. Play-in przed turniejem play-in. Więc bardzo fajnie NBA, że jest turniej play-in. Ja się cieszę, szczerze. Mecz będzie tylko jeden, więc to jest fajne. Tak? Mamy do tej filozofii, tak? Chcesz? Nie, no mi się bardzo podoba, jeśli wszystko rozstrzyga się w jednym meczu. Zawsze jest lepiej.
No ja ciekaw jestem, czy kiedyś zdecydujemy się na taką formułę Match Madness, ale pewnie pieniądze są zbyt duże, żeby pozwolić sobie, żeby skrócić ten sezon do 30 meczów.
Albo czy na przykład wyeliminujemy playoffy albo sezon regularny i zdecydujemy się na jedno albo drugie, żeby mecze w sezonie regularnym miały na przykład sens punktowy, większy, wynikowy. Że można było dyskutować o ważnym meczu 13 stycznia pomiędzy Milwaukee a Filadelfią na przykład, który jest istotny dla tego, kto zdobędzie mistrzostwo. Czy też tylko czekać na playoffy?
Myślę, że na to tego się jakby nie doczekamy. Zawsze będzie mecz wiesz, Stali Mielec i pod Beskidzią.
Zastanawiam się. No dobrze, więc jesteśmy w tej sytuacji, w której Memphis będzie grało z Warriors o 8 miejsce w konferencji zachodniej i o mecza...
Przepraszam, ale przecież oni mają jeszcze dwa mecze. To jak przegrają, oba mecze przegra Memphis, a oba wygra... Znaczy w sensie przegra Memphis, wygra Golden, to nadal mamy mecz o 8 miejsce?
Jak to?
No bo dlaczego mówisz, że jest mecz o 8 miejsce między nimi?
Aha, bo chyba wziąłem pod uwagę, że wygrają z Sacramento.
A, rozumiem. Bo Sacramento dzisiaj troszkę tak zestresowało.
Czyli nie wiadomo.
Memphis.
Czyli jeśli Sacramento wygra z Memphis, tak?
Nie, Memphis wygrało dzisiaj z Sacramento, oni jadą na drugą stronę?
Nie, grają znowu.
Aha, grają znowu, dobrze.
I jeśli przegra Memphis, Sacramento, to co jest wtedy?
A wygra Golden State Warriors mecz, który ma przedostatni, no to chyba...
Pelicans. To wszystko jest już rozstrzygnięte, tak?
To jest rozstrzygnięte, tak. Aha. Mi się wydaje. No bo...
A ile bilans ma Memphis? Sorry, że ja tak tego nie znam, a to mnie tak średnio interesuje.
No ale to ma...
Tak, ale to jest...
Na pewnej narracji, którą narzuciłeś.
Kurczę, to nie sprawdziłem tego. Nie wiem. Wiesz co, przyszłość to mnie tak czasem nie za bardzo interesuje, wolę zobaczyć, co się wydarzy, niż tak, wiesz, przewidywać, kto z kim, co z tego.
Tak, początek Palmy przejdzie do legendy. Ale dobrze.
Ja nadal nie wiem, kim jest Banaś.
Dobrze. To
cały
też
jest
przyjdzie.
Taki ważny. No, ale ty nie możesz tam sprawdzić tego, czy jakie to będzie rozwiązanie? Poczekaj, czy to ja mam zrobić.
Zrób ty.
Dobra, to sprawdzę. Wiesz co, bo ja przeczytałem tak, że ten mecz będzie o 8 miejsce. Pomyślałem, że to jakieś dobre źródło w internecie. To pomyślałem sobie, napiszę. Nawet chyba w wake-upie napisałem. Zaraz zobaczymy, czy ten ktoś miał rację. Czy Warriors i ty, Memphis.
I ty tak sceptyczny zawsze do zdań innych tak zaufałeś?
Ja nie jestem sceptyczny zawsze do zdań innych. A może jestem? Co się wydarzyło.
Nie lubisz się zgodzić. Zawsze lubisz mieć swoje własne spojrzenie.
Tak mam? Ja taki jestem? Dzięki. To faktycznie do legendy przechodzi początek tej palmy. Ale nie mogę do jakiejś takiej legendy miejskiej. No nic, nie mam tej tabeli. Czyli nie możemy założyć, że ten mecz będzie o coś. Szkoda. Przydałoby się mieć jakąś narrację w siódmej minucie palmy. Czegoś się trzymać. Widziałeś, jak Udonis Haslem dzisiaj wyleciał z boiska po 5 minutach w debiucie, niesamowite. I bardzo dobrze pokazał Dwightowi. Tylko ten palec w oko.
Mocno, grubo.
Dwight się
grają. Grają już playoffowo. To było playoffowe zagranie. Cały sezon się szykował ten palec, tak jak
Teraz wyobraź sobie, co by było,
przebijał balony.
Wyobraź sobie, co by było, gdyby Udonis Haslem Dwightowi w dupę wsadził ten palec.
No, to by był tak zwany patent na smolarka.
Szczęście Peru. Słońce Peru. Dobrze, jesteśmy. Faktycznie Memphis z Golden State. Zaraz zobaczymy.
On wkładał mi palec tam, gdzie ja nie chciałem.
Dwight akurat chyba lubi te rzeczy. Pamiętasz?
Zastanawiam się,
jak zawodnicy o nim myślą. Zwłaszcza w tej sytuacji, w której Haslem wylatuje, Dwight zostaje na boisku i chodzi tak mówi, o Boże, wszyscy wiedzą. Wyglądam jak...
Ale wiesz co, się w sumie dosyć dla niego to stało, bym powiedział, tak miękko to przeszedł, to spotkanie z tą hermafrodytą.
Powiedz, koniecznie. No,
on był chyba z taką osobą o podwójnej płciowości przyłapany na jakimś gruchaniu.
Co znaczy miękko w tej sytuacji?
No miękko, że wiesz, no możesz się domyślać, że wśród czarnoskórych braci, no myślę, że ta sytuacja wywołała pewnego rodzaju poruszenie i no... Ja wiem, że jest oczywiście polityczna poprawność, ale jakoś tak nikt go specjalnie za to nie zaatakował. Nie było rapu o tym, że nie wiem, że Howard robi ciekawe rzeczy, że jest otwarty. No nie padły takie zdania, wiesz, krytyczne, no. Takie podśmiewające się z niego. No mnie się wydaje...
A ja wiem. Pewnie nie padły publicznie.
Czy ktoś tak, wiesz, Damian Lillard...
A co byś powiedział na przykład w takiej sytuacji?
Nie, ja bym...
Zadzę ci palec w oko! Strefy wolne od LGBT! W oko! Wiesz co? Sprawdziłem tą tabelę. To będzie ciekawsze. Warriors Memphis mają po tyle samo punktów.
Dobrze.
Punktów w tabeli.
Ale jak Warriors wygra i Memphis przegra, to co wtedy? To nadal jest to mecz który decyduje, w sensie...
Bo wiesz co, bo wiesz...
Memphis ma Dealbreakera,
Wiesz jaki jest kłopot? Kłopot jest taki, że ja ostatnio z kolegą sobie siedziałem, bo mamy dwóch ulubionych koszykarzy, z kolegą on lubi Stefa, ja lubię Moranta, a Stef jest moim drugim ulubionym w tym sezonie, więc lubimy tych samych graczy i tak sobie, tak zaczęliśmy się zastanawiać, że oni nie grali ze sobą za dużo. Bo ja nie umiem sobie przypomnieć meczu Warriors z Memphis, żeby mieć narrację o tym, wiesz, kto ma tiebreaker, bo tutaj chyba o tiebreaker chodzi, że jeśli Memphis wygra ostatni mecz, a Warriors przegra, to nawet jeśli Memphis przegra Sacramento, a Warriors pokona Pelicans, to będą mieli po 38 zwycięstw, więc będzie tiebreaker, tak? I tutaj co będzie decydujące? Więc chyba wydaje mi się, że osoba, która pisała, sugerowała, że tiebreaker
jest po stronie Memphis.
Jak Memphis wygra, będzie po stronie Memphis. Wydaje się. Natomiast w 11 minucie tego podcastu może nastąpić sprawdzenie, czy faktycznie tak jest. Ale mówię ci, nie pamiętam meczu. Pamiętasz mecz jakiś Memphis Warriors?
Dobra, ale w sytuacji, w której Memphis wygrywa, a Golden State przegrywa, no to ten mecz już jest o pietruszkę, tak?
Nie. Jeśli Memphis wygra, a Golden State przegra z Pelicans, to chyba nie, bo chyba tiebreaker będzie się rozstrzygał w tym meczu, bo jak powiedziałem, oni grali ze sobą raz w tym sezonie, dwa razy, wiesz.
Będzie rozstrzygał.
Tak.
No, czyli nie ma tiebreakera, czyli ta prawdziwy zwycięzca wygrywa. No to doszliśmy w 10 minucie, gdzie jesteśmy.
Ja się zgubiłem na końcu. Nie wiem już o co chodzi. W każdym razie może będzie istotny, może nie. Jeszcze ciężej, bo tak wiesz, trzeba się czegoś chwycić. A te pary jakoś tutaj raczej nie mówią, czy mówią ci już coś?
Nie, zobacz, jak jest bardzo ciekawa jeszcze sytuacja, która jest na pozycjach 4, 5, 6 na wschodzie. Mhm. Gdzie wszystkie zespoły na chwilę obecną mają taki sam bilans.
A kto jest trzeci? Trzeci jest Brooklyn, tak?
Milwaukee
jest trzecie. No bo nie chcesz grać z trzecim miejscem, niezależnie kto tam będzie.
No ja nie wiem, czy chcesz trafić w tym układzie, czy chcesz trafić na rozgrzewające do czerwoności Miami, żarzące się niczym spadający meteor.
Tak gorące, że aż kolegę zamknęło. Meteor spadł na kolegę. Halo. O Boże. Widzę, że Miami spadło na kolegę.
Tak, więc nikt chyba nie chce grać w pierwszej rundzie z Miami, czyli ani Nowy Jork, ani Atlanta nie palą się do tego, żeby spotkać się z rozpędzonym pociągiem.
Tyler Herro z ławki rezerwowych od dwóch tygodni. Tyler Herro jest znakomity. To jest najlepszy zawodnik wchodzący z ławki w NBA teraz. Nie, przepraszam, James Harden wszedł w ostatnim meczu. Ale to tak widać, z całym szacunkiem dla Jordana Clarksona. Herro jest bardzo dobry. W najważniejszym momencie sezonu. Goran Dragić wygląda dobrze. Butler grał fantastycznie. Mówię Miami, ja cały sezon mówię Miami, mówię Miami.
Miałem to sprawdzić. A nie dogoniłem. A co z Bielicą się dzieje?
Bielica siedzi na końcu ławki i zastanawia się, dlaczego Trevor Ariza jest taki dobry. Trevor Ariza podaje za plecami w kontrze. Andre Iguodala rzuca podania za głową w kontrze dzisiaj. Przybijają sobie dolne piątki. Nikt tak się nie bawi dobrze. Nawet Portland się tak nie bawi. Miami Heat wyglądają jak najlepszy zespół w konferencji wschodniej na kilka dni przed rozpoczęciem playoffów.
Tak to wygląda.
No,
zgadza.
Tak wyglądają. No. I
tak
to
wyglądają.
Było to wrażenie. Mówiłem, żeby ich nie tracić z radaru, pilnować. Na te wyniki tak troszeczkę tak ostrożnie patrzeć, bo
nie, ale oni
przez cały sezon nie byli zdrowi. Poczekaj. A gdy byli zdrowi, gdy były te prześwity, gdy Miami Heat było zdrowe, czy tam bez jednego gracza tylko, to oni grali klasę. Mecz z Utah Jazz w styczniu czy w lutym. Przychodzi mi na myśl jeszcze wcześniej kilka meczów. Z Brooklynem grali klasę. Ten zespół jest bardzo dobry i on ma do czego wrócić. I on mógł być lepszy w tym sezonie, w sensie mógł się poprawić też z tego, co jest. Nie tylko, że Victor Oladipo mógł grać, że mogli, nie wiem, jakichś innych roszad dokonać. Mógł być lepszy. Duncan Robinson mógł mieć lepszy sezon. Tyler Herro mógł... Wiesz, oni też tracą dużo piłek. W tym meczu z Sixers stracili dużo piłek. Stracili dużo piłek w tym blowoucie na Bostonie w niedzielę, który oglądaliśmy w Eurowizji. Oni tam po cichu tracą dużo piłek, bo oni tak grają. Oni mają chyba jeden z najgorszych wskaźników, na pewno, jeden z najgorszych wskaźników strat w lidze. Bo oni grają trochę tak, że tam piłka chodzi, jest dużo podań, jest zasłon bez piłki, dużo. Duncan Robinson cały czas w każdej akcji szuka kogoś, komu może postawić zasłonę, żeby odskoczyć i wykorzystać ten fakt. Jakiś switch wymusi, coś takiego. Adebayo kozuje, jest centrem kozującym. tylko dwaj gracze kozują więcej w tym zespole. Goran Dragic i Jimmy Butler, niż Bam Adebayo, center, który wyprowadza piłkę. Bronią, zakładają pułapki na takich ludziach, żebym się nie spodziewał. Seth Curry był dzisiaj w pułapkę zamknięty. Oni bronią, żeby napędzać szybki atak, żeby żyć bardziej, bo te kłopoty w ataku pozycyjnym Miami gdzieś tam może na końcu zawsze mieć, gdy będzie grało z Brooklynem, który będzie przez ręce rzucał z 9 metrów i trafiał. Gdzieś tam może mieć tą efektywnością ofensywną problem w tym sezonie. Więc chce grać szybciej. Wszyscy chcą grać szybciej. Zresztą Milwaukee chce grać szybciej, Miami chce grać szybciej. Ale wiesz co, jeśli Miami-Milwaukee zagra w pierwszej rundzie playoffów, jeśli to będzie, to mamy prezent. Jeśli Miami z Milwaukee zagra.
To jest... A mógłbyś, Maciej, zobaczyć, żebyśmy pobawili się pewną predykcję, kto ma największe szanse na
uwielbiam utrzymanie... Uwielbiam to, bo teraz będziemy musieli sprawdzać te rzeczy, których nie mam pojęcia. Tiebreakery pomiędzy Atlantą a Nowym Jorkiem?
Nie wiem, co tam się wydarzyło.
Nie mam pojęcia. Nie sprawdzimy chyba tego. Mogę zobaczyć tylko, że Miami gra jeszcze z Milwaukee w sobotę. Ciekawe. Wow. Ciekawe. Szachy, proszę Państwa, i z Detroit gra w Detroit. Z Dwayne'em Casey'em, pewnie ulokowanym jako trener.
To może być ustawienie trochę narracji w ten mecz z Milwaukee.
Zastanawiałem się dzisiaj, oglądając ten mecz, która drużyna tak naprawdę, gdy grasz w końcówce sezonu regularnego, tak się mówi często, że na przykład przegramy ten mecz specjalnie, żeby nie grać z tym zespołem. I tak sobie myślisz, to tak a propos Dwighta, trochę może bardzo złe porównanie, ale wiesz, że zdajesz sobie sprawę, z szatni innego zespołu patrzysz na ten zespół, który specjalnie przegrywa, żeby nie grać z tym zespołem. I co myślisz, ale kurczaki z nich, boją się, nie?
Tak.
Nie szanujesz tego teamu, nie? To jest takie mało poważne. Oczywiście no, możesz zawsze...
Taka, że jeżeli chcesz być najlepszy, to musisz pokonać najlepszych.
Wszystkich, tak sobie myślę, mówię, co... A oczywiście możesz gdzieś, wiesz, posadzić gracza, żeby gdzieś coś pomóc, może na przykład... Milwaukee sadza Giannisa Antetokounmpo w sobotę, żeby Miami wygrało ten mecz, żeby zeszło z szóstego miejsca. No, że Milwaukee się podkłada Miami. Ciekawe, czy Milwaukee się podłoży Miami teraz. Chcesz to? Taka narracja może być? Na playoffy cała.
Zauważ, że Milwaukee miało dzisiaj taki mecz, że spadłem z krzesła. Oczywiście był to mecz z Indianą, ale...
W Indianie już nikt nie gra.
Wiesz, kiedy czterech graczy zdobywa 100 punktów, no to robi wrażenie. Na papierze lekko przysiadasz.
Patrzysz na box score i...
Tak? No, wiesz, no. Grają, nie no, mają ostatnie kilka meczy, też mieli takie na 130-140 punktów. Tam też wygląda, że troszkę coś drgnęło. Więc naprawdę, to byłby cukieras, gdybyśmy mieli... wiesz, zderzenie tych dwóch potęg od razu na samym początku.
No, dla mnie mówię, dwa najlepsze zespoły w tej chwili w konferencji wschodniej. Nie są to jakieś duże różnice. Filadelfia naprawdę martwić powinna, bo to już jest miesiąc, jak oni nie grają dobrze. Embiid był podziębiony w tym meczu, strasznie go podwajali, ale oni go podwajali tak, jak trzeba podwajać. No mówię, ten mecz był deklasacją tak naprawdę Sixers. Gdybym był Sixers, to bym się zmartwił trochę. Tym meczem. Może to dobrze, że zagrali taki mecz w tym momencie sezonu, Sixers, bo Sixers nie są blisko od wyglądania jak...
Ale przepraszam, odwołam się do twojej niepamięci, a twojego, że tak powiem, twojej precyzji. Oni w zeszłym roku nie grali, Filadelfia nie grała w playoffach z Miami. Jak to tam było?
Nie grała Filadelfia z Miami, nie.
Czy to Filadelfia przegrała?
Bez Simonsa z Bostonem i przegrała 4-0.
Tu się wyszło.
Tak. Tam odpadli. I teraz... Nie wiem, ta ławka rezerwowa...
Pojedynek na Adebayo z tym będzie fanatyczny wręcz. Frentyczny, jak mówią niektórzy.
Ciekawe, kogo bym postawił, gdyby Miami z... Nie wiem, kogo bym postawił, gdyby Miami z Milwaukee miało grać, ale chyba to nie będzie. Ciekawe, bo Milwaukee gra u siebie. To ciekawe, dobrze. Znaleźliśmy jakąś małą narrację na sobotę, bo powiem ci, że spojrzałem na piątkowe mecze i czy mogę tego sprawdzić?
Tak.
Sprawdzę na tobie. Wybierz mecz dnia z dzisiejszych meczów, bo czegoś takiego jeszcze nie widział w tym sezonie. Zawsze coś da się... Mam problem.
Da się wytrwa, a tutaj dobrze. Się nie. No.
Cleveland gra z Waszyngtonem.
To jest bardzo ważny mecz dla układu tabeli.
I to był mój typ na początku.
Dobrze.
Ale potem okazało że się, przypomniałem sobie, że Bradley Beal nie gra, to tak jest, wiesz, Ish Smith, dobrze, Cleveland, Denver gra z Detroit.
Back to backu.
Orlando gra w Filadelfii.
Szlagier, klasyk, derby.
Utah gra w... O, zauważyłeś, że Oklahoma w końcu tankuje?
Tak, zauważyłem.
Ale jakim to dobrze idzie. Sam Presti jest najlepszym generalnym menedżerem.
Ale nawet doprowadzili to do perfekcji, bo tak wygląda, że mogą być nawet top 3.
Oni tam w ciągu 25 meczów przegrali jakąś różnicą punktów, która jest największa w historii dla kolejnych 25 meczów.
No, okej. Okay.
I nic Oklahoma za posadzenie ala Horforda nie musiała zapłacić. Bezstrzelne posadzenie ala Horforda. Gdy ostatnio Oklahoma opublikowała informację o tym, jak bardzo kontuzjowane jest rozcięgno podeszwowe Shaya Gilgeous-Alexandra...
Rozerwane.
To nie uwierzyłem im. Już im nie uwierzyłem.
Francuz podolog mówi, że to bardzo trudne.
Nie uwierzysz Francuzom?
Rozerwać. Zerwać. Nie wierzyć Francuzom, tak jest.
Dalej mamy... Toronto-Dallas. Toronto już nikt nie gra. W Dallas?
Tak, tam już położono ten, ale jest wielki powrót wielkiego Stanleya Johnsona. Przypomniał włodarzom Detroit.
Serio, to był najlepszy jego mecz w tym sezonie. Jedyny taki chyba bardzo dobry.
W historii.
Clippers.
Jeden najlepszy.
Clippers w Houston u Camerona Olivera i Amoniego Brooksa i Kyriego Thomasa, który podpisał kontrakt do końca sezonu. Multi-year contract, czyli 4 lata za minimum krajowe w Polsce.
Niegwarantowany już jest nawet następny dzień.
Niegwarantowany i nie możesz mieć dzieci i mieszkasz w Polsce. Masz minimum niegwarantowane.
Nawet nie masz prawa do 500+.
Sacramento gra w Memphis.
To jest to.
That's the spirit. Memphis nie musi wygrać, jak się przekonaliśmy. Znaczy, nie jesteśmy jeszcze pewni.
Elon Brooks.
Pelicans grają w Warriors. Pelicans już nikt nie gra, ale chyba Brandon Ingram nie wiem po co zagra. I pomyślałem sobie, że na końcu z tych wszystkich, to jest ostatni mecz, to jest mecz dnia, dlatego że gra Steph Curry.
Okej.
No tylko tyle. Głupio by przegapić jakieś 49 punktów w 29 minut. W sobotę mamy, idąc dalej, w sobotę mamy 6 meczów. Idę dalej, bo sprawdźmy.
Idź.
Chicago gra z Brooklynem.
Bardzo ważny mecz.
Brooklyn musi wygrać, tak? O co Brooklynowi chodzi?
Chicago, jeżeli chce zachować jakiekolwiek szanse na playoffy, też musi wygrać.
Ale chyba teraz wszyscy chcą grać z Bostonem. Czy jest jakaś drużyna, która nie chce grać z Bostonem? Mogłoby w ten sposób myśleć. Zakładając, że Boston będzie 7.
Nie, wszyscy chcą Boston.
No, a z drugiej strony, czy... No, dobrze.
Ale wiesz, to zawsze są... Boston to jest jednak, wiesz, to jest nazwa, która budzi respekt historycznie. Trzęsą się kolana, wchodzisz na ten parkiet, wiesz. Nikt nie chce grać z Bostonem.
Lakersi grają w Indianie. To jest mecz, bo LeBron James będzie wracał. Chyba. Nie wraca LeBron James. Nie wracasz, królu. My, stęsknieni, wiemy, jak bardzo jesteś pobudzony tym, że zaraz sezon może rozstrzygnąć się, a ty taki niezdrowy, o królu.
Ale trzeba powiedzieć, że w dwóch meczach tak przepłynęli po prostu, przelecieli, przyfuksili. Mecz z Nowym Jorkiem mógł zakończyć się porażką i mecz drugi, przypomnij mi, co tam było drugiego?
Na końcu wygrali Kyle Kuzma, rozjeżdżał, cyk, 7 sekund przed końcem, Kuzmił, tak, grali z jakimś słabym bardzo zespołem i wygrali 2 punktami. Tam tak. Nikt nie gra, Alex Caruso jest też kontuzjowany.
Niestety.
Wielki ostatni, heroiczny miesiąc Alexa Caruso ostatni, gra z kontuzją stopy i gra znakomicie. Alex Caruso jest jednym z 2-3 najlepszych graczy Lakersów, ale Boże. Królu! LeBron pewnie nie jest zdrowy, nie? Pewnie LeBron nie wykurował tej kostki. Pewnie nie będzie zdrowy w playoffach. Pewnie będzie taki ciężki. Taki ciężkawy będzie. W tych meczach pierwszych dwóch, których tam zagrał, w tym pierwszym.
To było dosyć toporne, trzeba powiedzieć. No,
widziałem go na rozgrzewce i pomyślałem, Boże, Serena Williams przebrała się w męski strój. Wiesz, tak dużo go było.
Ale w ciąży?
Widziałem Serenę przedwczoraj, nie jest w ciąży.
No nie, a myślałem, że mówisz w tym czasie, kiedy była w ciąży.
O, nic o tym nie wiem.
No, że była w ciąży?
Nie.
Dobrze.
Iga Świątek gra w tenisa bardzo dobrze. Oglądam. Polecam. Tenis. W dzień. Jest coś fajnego w niej, że ona gra tak odważnie. Że oglądasz ją i po prostu musisz cały czas, jak napisałem wczoraj na Twitterze, musisz spokojnie, spokojnie, Iga, spokojnie. Jest po prostu lepsza niż rywalki. Rywalki grają topornie. Fantazja. Polska fantazja. Młodość i serce. Mój drogi, dalej. Boston gra w Minnesocie. Miami gra w Milwaukee. Boston jest już siódmy na pewno. Miami gra w Milwaukee ten mecz, gdzie zobaczymy, co Milwaukee zrobi. Milwaukee gra ostatniego dnia z Chicago. Milwaukee też o coś gra, nie? Też chyba nie może sadzać.
Oni nie mogą już złapać wyżej niż trzeciego miejsca.
Nie mogą złapać drugiego miejsca, jeśli Brooklyn przegra?
Nie mogą chyba.
Tam są tiebreakery? Cholera. Nie, no przecież Giannis ostatnio wygrał.
Jak Brooklyn wygra z Chicago, to jest pozmiatane.
Jeśli Brooklyn wygra z Chicago i Brooklyn gra dziś z Chicago
jutro,
tak? Dobrze. To już nie uda się dogonić.
Nie.
Ja nie widzę tego. A jest. Brooklyn, Chicago. I Brooklyn gra potem ostatniego dnia z Cleveland. Dobrze. Czyli może przegrać jeszcze z Cleveland. Może przegrać z Cleveland tak. Też. Jeśli będzie tiebreaker. Wiem, że Milwaukee wygrało ostatni mecz z Brooklynem 4 maja. Był taki mecz, gdzie Giannis na końcu zablokował jumper Kevina Duranta. Dobrze. No dobrze. I jeszcze jest mecz Charlotte w Nowym Jorku. Charlotte jest niestety w takim stanie, że no nie mogę się jakoś emocjonować. Boże, ktoś to ósme miejsce w konferencji wschodniej musi zająć. Charlotte ma 33 zwycięstwa, Indiana też 33 zwycięstwa. Jeszcze Waszyngton może wejść, nie?
Nie, Waszyngton jest najbezpieczniejszy. Znaczy,
Waszyngton ma 32 zwycięstwa, tylko że Waszyngton może wejść, tak? Przesunąć się jeszcze wyżej ponad Charlotte i Indianę, wygląda na to. Charlotte gra z Waszyngtonem, słuchaj, Charlotte gra z Waszyngtonem ostatniego dnia sezonu.
Chicago ma z tych zespołów trzech najtrudniejszą drabinkę, więc znaczy najtrudniejsze mecze.
A Chicago jeszcze gra.
Mecz eliminuje, Chicago jeszcze gra.
Aha, Chicago gra. Gra na Brooklynie i no tak, musi wygrać i wszystko inne musi się dla nich ułożyć. Phoenix tak, gra z San Antonio.
Muszą przegrać, więc my myślę, że możemy już przejść do zakopania Chicago.
Dobrze, to przejdźmy do zakopania Chicago. Nie znamy jeszcze godzin tych meczów niedzielnych, ale z tego co widziałem, one będą się zaczynać bardzo wcześnie. W godzinach od 18:00. I wszystkie się zaczną do 21:30.
Będzie tak zwana multiliga.
Można sobie przełączać, patrzeć. Jacyś kandydaci na 45 punktów ostatniej nocy? Takie najbardziej niesamowite? Dawaj, trzy nazwiska. Wszyscy grają.
Jeszcze raz podaj ten, to podaj jeszcze raz te zespoły.
Wszyscy grają, dobrze, będę ci podawał.
Ale wszyscy
grają. Nazwiska, wszyscy grają. Kandydat na 40 punktów, dobrze, na przykład. Houston, Atlanta, Cleveland, Brooklyn, Milwaukee, Chicago, Miami, Detroit, Memphis, Golden State.
Sexton 40.
Seku Dumbuya 36. Nie wiem z czego, ale
nie
to jest
czego, nie wiem z czego. Nie wiem z czego. To ciężkie.
Dobrze.
Kogo tam mogą, wiesz, tak uwolnić?
Dallas nie, gra z Minnesotą. W Dallas ten Josh Green rzuci 33. To jest ten debiutant.
Z Australii. Dobra.
Minnesota, tam nic się nie wydarzy. Tam nikt nie umie nawet.
Magdaniel 24.
Ale to jest max, bo tam nikt nie umie. Jest tylko trzech ludzi, nikt nie umie. Ricky Rubio kiedyś 18 próbował rzucić w tym sezonie, ale było ciężko. Lakersi, KCP z jakąś 40 rozpuścany, 9 trójek?
Nie, oni grają, wiesz, oni też grają o życie, więc oni nie będą. Tutaj nie będzie eksperymentów.
Nie będzie?
Także 12 punktów Kakoka nie wchodzi w grę.
Nie będzie? Czyli mecz z playoffowym podtekstem, a naprzeciwko Najee Marshall, i Willie Hernan Gomez i Pelicans, może tu ktoś. No, gdyby Nickel Alexander Walker grał, to byłby typ mój, ale on chyba nie gra. Boston gra z Nowym Jorkiem. O nie, to Tips nie pozwoli nikomu tyle rzucić punktów, sobie jaja robić. Dla Knicks, Alec Burks już rzucił 30, więc...
Tak, to już mamy go z głowy.
Clippers, Oklahoma.
W Oklahomie jest potencjał na Pokuszewski 32.
Reggie Jackson 37.
Dobra.
Orlando, Philadelphia. W Orlando nikt nie umie, a w Philadelphia...
O Kiki 26.
A nie wiem, czy on gra jeszcze, a może?
Gra.
Gra, dobrze. W Philadelphia Tyrese Maxey, Mad Max rzuci 29 punktów. Denver gra z Portland. Denver... Wiesz, że...
Campazzo 3,5 punktu.
Campazzo 3... W Portland Norman Powell rzuci 30, ale wiesz co?
Tak.
Zauważyłeś, że nie mówi się o tym, bo Michael Porter Jr. gra bardzo dobrze, Nikola Jokic gra bardzo dobrze. Nie mówi się, że Aaron Gordon rzuca 1,5 punktu na mecz w Denver.
Tak. Jest zaskakująco słabym obrońcą.
Nie, no dobrze gra w obronie, no spokojnie. Co ty tak od razu najechałeś na niego? Jakie najazdy już od razu?
Bo ja go nie poważam.
Nie poważasz go, zaś ty najazd od razu.
Ale to od razu.
Ja rozumiem, ale dobrze, no tam stara się akurat.
Twinner. Gdzie jest twoja pozycja?
Gdzie jest ten? Boże, z Detroit, wybrany w drafcie. Austin Day. Halo, Phoenix raz... Halo?
Jestem.
Jesteś. Utah, no to Jordan Clarkson w Utah. Nie, ale Jordan się nie będzie tak męczył. W Sacramento...
Jordan Clarkson może przegrać nagrodę szóstego gracza chyba, nie?
Nie, nie może.
Nie może tego przegrać.
A z kim ma przegrać? Bo jak się tak długo ma nagrodę, to się ją z reguły można ją przegrać, więc też myślałem o tym, bo on już został szóstym graczem w grudniu, albo w styczniu. Dobra. Ale chyba...
A ostatnie 2-3 miesiące to taka jednak regres.
No tak, zwłaszcza te 41 punktów rzucone ostatnio.
Nie, to nawet... było zupełnie niepotrzebne. To zepsuło.
Nie, trochę był kontuzjowany, ale już odnalazł rytm. Nie wiem, kto tam inny może być szóstym. Nie, no co on wziął tą nagrodę, zabrał i uciekł z nią. Phoenix, DeAndre Ayton, kolano go rozbolało. To jest ciekawe, przed startem playoffów, oby to nic wielkiego nie było. Phoenix, nie mam kandydata. Cameron Payne może rzucić 30, ale...
Tak.
Nie? Może, ma w sobie.
Może cię odpalić.
Może wreszcie, tak. To pójdzie w tym sezonie. W San Antonio nikt nie może rzucić więcej niż 25. Zabronione statutem. Indiana, ojej, tu sami kandydaci.
Tam może się wydarzyć, tam może ten Martin odpalić.
Caleb Martin, tak, ten. Kilan Martin odpali i Osze Brissett odpali. Indiana jest z powrotem w finałach wschodu. W Toronto.
Jeremy Lamb jeszcze gra, pewnie nie gra.
Al Harrington. Jonathan Bender. I Jeff Foster. Jeff Foster, jego wielka twarz. Jego przystojna twarz. Przystojna twarz Jeffa Fostera po latach. Doceniam. Toronto. Tam też już nikt nie gra. Malachi Flynn,
tak,
ale...
Stanley Johnson już odpalił, więc...
Malachi Flynn, 43 punkty.
Tak. 9 truje.
Żarty żartami, ten mecz jest świetnym kandydatem na coś takiego. Indiana-Toronto. Tu będzie jakieś 130-130. W Indianie nikt nie zagra, a w Toronto nikt już nie gra. To jest mecz. Indiana-Toronto. To jest najciekawszy mecz ostatniego dnia sezonu, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. Tak, Charlotte Washington. No tak. Dobrze, mój drogi. Chicago mamy zakopać. Wiesz, jaki jest największy problem z Chicago?
No.
Teraz ktoś ma na pewno te statystyki. Czemu one nie są tak większe? Czemu nikt o tym nie mówi? Chicago przez dwa sezony, nie wiem, czy wygrało jakiś mecz z dobrą drużyną.
No, to prawda.
No, oni nie potrafią wygrać z kimś dobrym. Nie ma czegoś takiego, że Chicago wygrało z kimś. No serio, no jeszcze w poprzednim sezonie to widziałem statystycznie. I w tym sezonie w połowie też widziałem statystykę, że z elitą Chicago nie wygrywa. Miało 7% zwycięstw z elitą, czyli z drużynami, które szły na 50% zwycięstw w tym sezonie. To było jeszcze miesiąc temu. 7% to był najgorszy wynik. W zeszłym sezonie oni wygrali z zespołami powyżej 50%, żebym się nie pomylił, to nie spróbuję. Ale była jakaś dramatyczna różnica. Wygrywali z teamami słabymi, nie potrafili wygrywać z dobrymi. Co to znaczy? Co to znaczy dla Chicago? Co to znaczy?
Że są słabi. No.
Są niepoważni. No. Łechcą nas z nadzieją. Bo dobrze, że no, tak nie wiem, o co chodzi do końca. W tym sezonie nie zrobić playoffów, gdzie Waszyngton robi, Indiana się potyka o wszystko, Charlotte wchodzi. Naprawdę. Nie?
Ty ściągnąłeś All-Stara do drugiego All-Stara, masz wybuch, masz nagle jedno z największych przewartościowań zawodnika w ostatniej dekadzie, że z gracza, którym uważaliśmy, że on tylko z góry potrafi dać, jest głupi, w sensie, no głupi w tym sensie, że gra na siebie. No.
Nadal nie umie, a też nie, podawać nie umie dobrze, tak.
Ale jest trochę lepiej. No.
Nie broni.
No drgnęło.
No. No, ale...
Trochę się, nie, on się trochę przechodził. Inaczej patrzysz na dzisiaj na Zacha Lawina, inaczej patrzyłeś 3 lata temu. 3 lata nazywałeś go nieudacznikiem i popychadłem, a
tak,
dzisiaj,
tak
dzisiaj zastanawiasz się, czy jest franchise playerem.
Tak.
W kontekście pieniędzy, które musisz mu zapłacić.
W kontekście teamu na 30 zwycięstw.
No był trochę kontuzjowany, był, wiesz, no...
No, ja rozumiem, tylko że i tak, no nie wiem. Lauri Markkanen będzie zastrzeżony wolnym agentem.
Problem Chicago to jest niestety pewna jednak różnica wiekowa pomiędzy dwoma najlepszymi graczami.
O.
To jest 7 lat.
Mów.
Między Bucewiczem a Lawinem.
Mm.
To jeden już jest, wiesz, jeden wchodzi w prime, a drugi tak już jest schodzi, więc oni mają ze sobą ile? 2 lata dobrej gry? Może nie nawet, może sezon. Bo Butewicz będzie się brzydko starzał. Więc to okienko jest takie dosyć wąskie, bym powiedział. Krótkie są. Ten kontrakt Lawina też, przedłużasz Lawina i dajesz mu $35 milionów za sezon.
Czy odpuszczasz Lauriego Markkanena do San Antonio? Bo San Antonio tak. Idzie po Markkanena, potrzebuje dużego.
Samanić jeszcze z Majlagicia weźcie.
Peltl, Markkanen.
Eubanks.
Czuję 5 tytułów. Drew Eubanks, Derek White.
I Peltl.
Derek White z nagrodą MVP finałów. Keldon Johnson. Maksymalny kontrakt dla Keldona Johnsona. Dobrze, ale San Antonio, tak? Czy co robisz z Lauri Markkanenem? No chyba jednak wyrównujesz, nie?
No, nie wiem właśnie, czy przedłużam.
Potrzebujesz rozgrywającego w tej drużynie chyba już, nie? To widać po 2 latach Kobe'ego White'a.
No niestety, Kobe White się...
Jest six-manem, no. Taki gracz chyba nie powinien grać w piątce.
No to prawda.
No takie ciekawe...
Wiesz, ale prawda jest taka, że on by się nie łapał na drugiego rozgrywającego w poważnej drużynie.
Wiesz co, jestem rozczarowany Chicago tak bardzo, że mi się o nich gadać nie chce. Bo ja myślałem, że w tym sezonie będą trochę lepsi. Lawin był, ale tak poza tym? To jest straszne.
No,
Patrick
Williams to jeszcze trochę wody musi jednak upłynąć.
Powiem ci, że Chicago Bulls w tym sezonie stali się zespołem. Ja nie wiem, czy o jakim zespole mniej napisałem niż już, nie, tam jeszcze o Zachu Lawinie trochę, ale taki, w pewnym momencie Chicago tak nieinteresujące. Nie wiem, to Detroit nie jest ciekawsze, sorry. Jakieś takie, no, deal był Vucevicia, miał pomóc. Wiesz, faktem, że tak już zupełnie poważnie mówiąc, ale to też nie jest poważne, bo wszyscy mają problemy ze zdrowiem w tym sezonie. Zach Lawin trafił do tego protokołu na ile? 12 meczów i to było niedawno, w tym najważniejszym momencie, gdy mógł grać z Vuceviciem i może wygraliby tak. Jakiś mecz. Oni z Bostonem raz wygrali, ale Boston nie jest już dobry. Wiesz, z Milwaukee by wygrali na przykład, czy coś. Chyba raz wygrali z Milwaukee w tym sezonie, to było ich jedyne zwycięstwo z Milwaukee od lat. Albo z Indianą to było, dobra. W każdym razie, w tym streczu go zabrakło, Lawina, przez te 3 tygodnie, gdzie mogło coś z tego jeszcze wyniknąć więcej, bo jak przyszedł Vucevic, zaczęli grać przez Vucevicia, a Lawin się go uczył na początku przez tam kilka meczów, jak grać, tak spokojniej grał i tam się to rozwijało, w sensie ich gra się rozwijała i klasowi gracze, w tym sensie, że ten wchodzi ma 30 punktów, ten wchodzi ma 30 punktów. Więc wiesz, myślę, że może byłoby inaczej, gdyby nie ten cholerny protokół covidowy, do którego Zaklawin trafił. No ale no co?
Nie, to naprawdę, to zupełnie rozbiło jakąś taką, bym powiedział, ten proces wspólnej gry tych dwóch graczy.
No, może to...
Nie wiem, jaki oni mieli bilans. 4-8?
Niedobry. Tak, bo oni nie grali na początku, przegrywali mecze. Gdy Włóczewicz przyszedł.
Tutaj ostatecznie w tej słabości wschodu, no tutaj tu przegrali. No ale nadal są w grze.
Jest jeszcze ten mecz z Brooklynem i mecz z Milwaukee. Wiesz co?
Milwaukee.
Na przyszłość oni będą jedną z drużyn, które będą zainteresowane Lonzo Ballem na tym rynku.
To już o tym już się chyba głośno mówi.
Ale uprzednio, jak rozumiem, musieliby, żeby mieć miejsce na Bola, nie podpisywać kontraktu z Laurim Markkanenem. Więc... Pytanie jest pierwsze...
A drugie musisz wyrzucić Satorańskiego.
Krzyczą o Tomasa Satorańskiego i Markkanena. Krzyczyliśmy na siebie przez chwilę, słyszałeś? Przekrzykiwaliśmy się.
Tak.
Ty o Satorańskim, ja o Markkanenie, Polacy. Burzliwa dyskusja.
No więc tak, Markkanen, masz rację, Markkanen. Musisz wyrzucić Markkanena, no. Satorańskiego. Odpuszczasz chyba Denzela Valentina, bo to już chyba nic się nie wydarzy, niestety. I musisz odpuścić Daniela Tajsa.
Dużo musisz, nie? Żeby otworzyć sobie miejsce. Musisz podpuścić rzeczy.
I schodzi ci wreszcie Felicio.
Szkoda, bo to zawsze...
A moim zdaniem Felicio to oni chyba już stronili, nie? Ten drobny fakt
mógł tam... Wiem. Ten czteroletni kontrakt, tak? Z 8 milionów dolarów.
Taki koszmarek po prostu.
Straszne, co to było po dwóch meczach. Oba przeciwko Biombo. Wyglądał jak profesor Felicio. Ale wiesz co? Myślę o jednej rzeczy, o tym, czy oni powinni w ogóle Lonzo Balla chcieć bardzo. Czy to jest gracz, którego potrzebują? Czy nie przepłacą, inwestując tak duże pieniądze w kogoś, kto na końcu może nie mieć tej piłki tak dużo, jeśli w drużynie będą Lawin i Włóczewicz? No, bo... Włóczewicz to jest center, przez którego grasz. On się rozwija troszeczkę w taką, wiesz, takiego jokiczowego gracza, który gdzieś tam lubi podać, coś zrobić tutaj. A Lawin to jest gracz, który też kozuje i lubi mieć piłkę, wyprowadzi się przez połowę.
No, ale ja powtórzę twoje legendarne zdanie, które powtarzam jak mantrę, wiesz, w towarzystwie, jak chcę komuś zaimponować, że coś wiem o krypówce.
Mówisz.
Nigdy dość kozujący gracz.
Proszę. Tak jest. To fakt. Ja chyba nie puszczałbym Markkanena. Nie pozwoliłbym mu odejść. Jeśli ktoś da mu 80 milionów dolarów za 4 lata, to chyba go wyrównam.
To bym nie wyrównał.
A ja bym chyba wyrównał. Bo to jednak jestem...
Ale czy uważasz, że jego kariera drgnęła? No ja rozumiem, że...
Ale możesz być zliczym zaraz.
Go tam tłamsił, że nie dawał mu szansy, że to... Ale drgnęło? Uważasz tak serio, że on jest wart 20 milionów dolarów? Duży gracz, który atletycznie się nie rozwinął,
On nie jest wart 20 milionów dolarów, tylko jesteś Chicago, jesteś na małym rynku. Nie możesz sprowadzić nawet Carmelo Antonego, oferując mu więcej pieniędzy niż Knicks.
To jest niesamowite, że to jest...
Mały, brudne Chicago, gdzie ludzie giną na Southside.
Masz tak samo fatalny zarząd jak Dolan. Dolan ma to gorszy PR.
Bejsboliści. Nie, no ale no tak, wiesz.
Ciągle masz te 6 tytułów Michaela i to pozwala ci, wiesz, przejść zawsze do następnej ery. No.
Ja nie traktuję Chicago jako zespół. Oni chyba też nie powinni tak myśleć o sobie. Jako zespół z dużego rynku. Więc chyba bym zatrzymał Markkanena. No, najwyżej bym go handlował później. No. Tyle. Po prostu, żeby go mieć w składzie i nie tracić wartości.
Będę bardzo zdziwiony, jeżeli Reinsdorf za 80 milionów.
No to właśnie, to też jest pytanie, jaki jest dobry ruch, nie? Bo wiesz, co zrobi Jerry Reinsdorf? Ja wiem. Uważasz, że to nie jest dobry ruch, nie? Że podziękować Markkanenowi i stracić wartość. Mieć nagle na czwórce startującego, też Wendella Cartera Juniora masz na czwórce, nagle...
Nie masz Wendela już.
No, Tadeusz Jangl, świetnie.
Było wziąć Bambę.
Niesamowity. Niesamowity rozkład organizacji. Ja myślę, że oni będą lepsi w przyszłym sezonie, jeśli Lawin i Vucevic pograją razem. A jak będzie wyglądał skład wokół?
No mówię, no wiesz, bardzo liczysz na Patricka Williamsa, ale widać, że znaczy to, jak patrzysz niestety na jego statystyczne osiągnięcia, to jest gdzieś między rozpaczą a tragedią.
Jest gdzieś między Izakiem a Okoro.
Tak.
No dobrze.
Przepływać może czerwone.
Mój drogi, co wydarzyło się w tym roku? Zakopane Chicago. Już tylko się nie wychyliło.
981 rok znamionuje rozpoczęcie pewnego konfliktu zbrojnego, który będzie nam towarzyszył przez najbliższe niemal 100 lat. A nawet mogę powiedzieć wprost, 100 lat.
100 lat!
100 lat. Będziemy toczyli boje z książętami ruskimi o tak zwane Grody Czerwieńskie. Grody Czerwieńskie to jest jedna z największych, powiedziałbym, dyskusji w historiografii polskiej, dotycząca fundamentalnego pytania, czym są Grody Czerwieńskie. Co to był za obszar? Co to była za kraina? I doszło do bardzo istotnego sporu. Znaczy ten spór jakby, spór nadal trwa i on jest trochę następstwem pewnego fałszowania historii po 1945 roku, gdzie próbowano powiedzieć, że obecne granice Polski, czyli te, w jakich dzisiaj żyjemy, rozbijamy się i umieramy, to są naturalne, że wróciliśmy do tej tak zwanej kolebki, wróciliśmy do państwa Mieszka, wróciliśmy do tych ziem, które zawsze etnicznie były polskie. W związku z tym nie ma się co obrażać, że tam linia Kerzona została nam, że tak powiem, zjedzona, straciliśmy Wilno i Lwów, bo to historycznie nigdy nie były nasze ziemie. I w gruncie rzeczy te Grody Czerwieńskie w tej historiografii komunistycznej zostały, wiesz, ograniczone do takiego, powiedziałbym, malusieńkiego skrawka, gdzieś tam, wiesz, między Bugiem, nad Przemyślem, jakąś taką Rzeczułką, były jakieś takie grody
90%.
Czerwieńskie. Bo w 981 roku jeden z największych władców, czy książąt ruski, zresztą święty, Włodzimierz I Wielki, człowiek, który w 988 roku ochrzci Ruś i Ruś stanie, wejdzie do wielkiej rodziny krajów katolickich, znaczy nie katolickich, źle powiedziałem, chrześcijańskich. Jak wiesz, przyjmą oni prawosławie. Czy będą w tym obrządku prawosławnym, czyli przyjmą ten chrzest od Konstantynopola, a nie od Rzymu. Najechał na te Grody Czerwieńskie i zdobył te Grody Czerwieńskie i zdobył również Przemyśl. Przemyśl po raz pierwszy pojawia się w historiografii polskiej jako nazwa. Informacja o tym, to jest piękne takie słowo i piękna jest nazwa tego źródła, o którym, skąd o tym wiemy. Te kroniki ruskie nazywają się latopisami. Piękna nazwa, latopis.
Latopis.
Czyli lato po lecie. Rok po roku spisujesz dzień, nazywa się to latopisem.
Pisem?
A ten latopis nestoriański, o którym mówimy, ma jeszcze piękniejszą nazwę i nazywa się Opowieść Minionych Lat. Brzmi trochę jak jakaś powieść orzeszkowej albo...
A to Rosjanie wymyślali te nazwy?
Prusa.
Halo.
Oddychasz?
Halo. Słyszysz mnie?
Halo.
Nie słyszysz mnie?
Super. Maciek?
Mój drogi, słyszysz mnie? Nie.
Halo. Gdzie cię straciłem?
Jesteśmy. Ja słyszałem wszystko, co powiedziałeś. Zamieniłem się w słuch.
Nagrałem.
Tak, wszystko się nagrało. I teraz powiedz mi tylko, czy popytałem się, czy Rosjanie wymyślali te nazwy, opowieść dawnych lat i latopis.
Latopis, no wiesz, no są to nazwy ruskie, no to
Rosjanie tak, zawsze taką fantazję, nie, mieli.
Właśnie nie wiem, czy to znaczy, można ich nazwać Rosjanami, czy Rusinami wtedy.
No po co, zapisz na kartce datę i tyle. No i opowiadaj dalej.
Ten Włodzimierz Wielki zdobywa te grody czerwieńskie.
Doły, tak. Przemyśl też, tak?
Przemyśl też, ale Przemyśl tak jakby... Bo ten zapis w tym latopisie jest więcej taki, że Włodzimierz I wybrał się na Lachów i zdobył Grody Czerwieńskie i Przemyśl. I tak jakby jest pewna dystynkcja, że Przemyśl nie należy do Grodów Czerwieńskich.
Aha, no tak.
Najprawdopodobniej te ziemie zostały odebrane niejakim Lędzianom, czyli też jakimś Słowianom, ale najważniejsze z punktu widzenia tej takiej historiografii polskiej jest to, że nawet Rusini, czy jak mówisz Rosjanie, w tym 981 roku twierdzili, że te ziemie należały do Słowian, czy znaczy do Słowian, do Polaków dzisiaj byśmy tak powiedzieli, tak, że one były polskie. No i teraz jakby rozumiesz, na czym polega ten spór polegający na tym, czy to jest jakieś takie małe płachetko pola, na którym postawiono, wiesz, trzy hutory i to były te Grody Czerwieńskie, czy to była ziemia, która miała jednak znacznie większy zakres. No i największy jakby spór, taki bym powiedział archeologiczny, z tamtego czasu toczy się, czym był ten Czerwieńsk. Bo oczywiście jest wiele teorii dotyczących tego, dlaczego to się nazywa Grody Czerwieńskie. Oczywiście znowu w tak zwany sukurs przychodzi nasz serdeczny przyjaciel Czerw, czyli robak, który był głównym towarem eksportowym Polski, bo pozwalał na barwienie tkanin na czerwono. I dopiero ten skurczy byk Krzysztof Kolumb, dopływając do Ameryki Północnej, już rozmawialiśmy na ten temat kiedyś w przeszłości, dotarł do że tak powiem, czy inny robaczek produkował ten czerwony barwnik, że tak powiem, dużo taniej. Wytwarzana była z tego ta koszelina i to zabiło hodowlę czerwa w Polsce. Więc...
Gdzie ja byłem przez ostatnie 30 sekund? Kontynuuj.
Tam są inne teorie, że są takie czerwone skały.
Rozumiem, tak.
Potem ta ziemia się, że tak powiem, była nazywana Rusią Czerwoną. Mhm. Ale ten główny spór polega na tym, czy ten Czerwińsk to jest...
Duży, czy...
To jest coś, co się nazywa Czerwonogród, który znajduje się dzisiaj na terenach Ukrainy. Czy to jest taki gród, który się nazywa Czermno? No i jest wielka dyskusja, dlaczego, czy Czermno mogło się, czy Czerwieńsk mógł się zamienić w Czermno?
Ja myślę, że nie. Myślę, że to Czerwonogród.
Czy to Czerwono?
Czerwieńskim, nie Czermno. Skąd M w W no, miało no się właśnie, zamienić?
Oczywiście taka teoria jest,
język
że jak...
powstaje tak.
Tak jest, że jak był kiedyś Kalisz, to on nadal jest Kaliszem. Kraków jest nadal Krakowem, a Czerwno i Czerwieńsk to są dwie
rzeczy. Nikt nagle nie zacznie mówić na Koszalin, Kofalin.
Albo Słupsk.
Albo Kopalin. Albo Słupsk, Zorobsk, nie wiem, coś takiego, tak zmieni. No Czerwno, Czerwieńsk to jest coś innego, więc chyba Czerwonogród, no ale...
Spór jest rzeczywiście istotny, ale w tym Czernie, wiesz, odkryto właśnie... Więc jest wielki żal nawet do klubów Gazety Polskiej, że one przywołują tą taką historiografię komunistyczną, uznającą, że te Grody Czerwieńskie są jakby w znacznie mniejszym terytorium, bo w tym takim...
Jak uważa, po której stronie jest Gazeta Polska, która tupie na klubach?
No nie, no, wiesz, Gazeta Polska powinna właśnie... Gazeta Polska powinna twierdzić, że to się zaczynało, wiesz, w Kamieńcu Podolskim, że zajmowało to, całe Podole, ówczesne województwa, nie wiem, bracławskie, wiesz.
Województwo tajskie, województwo wietnamsko-laoskie.
No, że tam też byliśmy.
To tam się zaczynało. No, istnieje tam taka wieś, nie? Polska gdzieś tam przy Kamieńcu. No.
Więc ten spór o te Grody Czerwieńskie, będziemy o tym jeszcze w najbliższych 100 latach słyszeć. One będą przechodziły z rąk do rąk.
Nie do końca wiadomo.
Będziemy je odzyskiwać, a na koniec, przez znakomitą część historii Polski będą one częścią Królestwa Polskiego potem i stracimy je ostatecznie dopiero w 1945 roku.
Mój drogi, mogę jeszcze jedną rzecz?
Oczywiście.
Dzisiaj, jutro i w niedzielę odbywa się ceremonia Hall of Fame 2020, na której Kevin Garnett, Tim Duncan i posthumously Kobe Bryant zostaną włączeni do Galerii Sław. Michael Jordan będzie prezentował Kobe'ego Bryanta. Na scenie pojawi się z boginią seksu, z wampem, na którego wszyscy czekamy. Dziewczyna jest tak do wzięcia nieprawdopodobnie. Vanessa Bryant będzie na scenie.
Będą
oczy ci wyjdą z orbit.
Na pewno.
O, jak ona będzie seksowna jako wdowa po Bryancie.
Tak jak byłem, wiesz, gdzieś tam zmęczony tym Kobe Bryantem,
tu
wiesz,
teraz
grań.
Vanessa.
Padlina, nie podcast.
Nie ludzie, tylko zwierzęta. Tylko Kobe.
Mówiąc zupełnie poważnie, jest mi żal, że go nie będzie. Wiesz, jest mi po prostu smutno, że on sam się nie wprowadzi do tego Hall of Fame, że będą musieli go że Michael go musi przyholować.
Przenieść.
To też pokazuje, że nie był lepszy od Michaela, bo to Michael go przeniósł.
Mówiliśmy o tym, o tej scenie, gdy Michael Jordan, pamiętasz, pomógł Vanessie Bryant zejść z podium na ceremonii pożegnalnej Kobe'ego w Staples Center. O tym. Mówiłem o tym. Mówię, duch Kobe'ego Bryanta, jak widzi, że Michael teraz jest na jego pogrzebie.
Nie, to jego trzecie.
Ja całe życie. I gościu mnie przeżył. Bo ja...
On chce bić.
Ewa Stankiewicz powinna nakręcić kiedyś film o tym. Czekaj. Że Kobe nas wyłączył. Wyłączyło się,
tak,
gdy mówiłem...
Nie mógł tego słyszeć. Zaczęliśmy mówić o cieniu, który go przygniata.
Ja powiedziałem żart o Ewie Stankiewicz, że powinna nakręcić film o tym. Nie o tym teraz, tylko o tym.
Razem z Duńczykiem.
Tak, wielki Duńczyk. Wielki Duńczyk, znawca perypetii lotniczych, nie? Duńczycy to tam. Siedzę nad tym sundem całe życie. Każda awionetka. Wszystko widział.
Słowa Tomasza Zimocha, Duńczyku nie przeszkadzaj, nabierają nowego sensu.
Jezus. Dobrze, w każdym razie, no tak, szkoda, że Kobe Bryant nie wejdzie do Hall of Fame sam i będzie tylko duszą, duchem. Przed nami...
Ale ciekawe, czy profilaktycznie on nagrał już ten taki swój, tą Henri Chemin.
Myślisz, że Kobe Bryant to zdążył przed śmiercią nagrać?
Myślę, że też. Myślę, że na pewno jest parę kaset, gdzie on tak wychodzi, wiesz, nonszalancja.
To są jeszcze kasety VHS, jak wychodzi w Rieti jako 12-latek i nagrywa już sobie.
Myślę, że można by to pokazać. Myślę, że to będzie jeszcze bardziej, wiesz, będzie chciał przebić Michaela i to będzie jeszcze bardziej takie obrazoburcze w stosunku do całego środowiska koszykarskiego. To byłoby piękne. Znaleźliśmy taśmę.
Taśmę,
Odegrajcie po mojej śmierci przed tym, jak będę w Hall of Fame. Takie do ESPN-u coś takiego weszło.
A w drafcie wybierzcie Szabaza Napiera. Czy mogę dać ci spoiler speechu Kevina Garnetta? Dobra. Teraz spoiler...
Everything is possible!
Spoiler speechu Tima Duncana. O,
dziękuję.
Właśnie, proszę. Nieprawdopodobnie nerwowy, najcięższy moment w karierze Tima Duncana. Przed nami. Tim Duncan będzie musiał się publicznie wypowiedzieć. Będzie wyglądał szarmancko. Zaskoczy nas żartem. Będziemy mówili, gdzie była ta postać przez tyle lat. Gdzie to wszystko było? Czego nie dostaliśmy tak mało? My głodni, tych, którzy tak mało dają, nie? A Tim Duncan się po prostu postara, bo ćwiczy szaleńczo spocony dzisiaj, gdy to nagrywamy o godzinie 1:30. Teraz stoi przed lustrem w swoim domu San Antonio i się tak strasznie stresuje, biedaczek.
Wiesz co, ja myślę, że my nie doceniamy tej drugiej twarzy Tima Duncana.
Albo doceniamy.
Nie znamy jej po
doceniamy ją. Doceniamy ją, doceniliśmy. Teraz tak, ludzie, o jak, jaka klasa, klasa gość. O ja jest, nie mogę się doczekać. A umiesz layup, a z góry umiesz dać? A wsad umiesz zrobić?
Masz rację, to top 10 zagrań Tima Duncana. Masz rację, że chyba gorsze będą tylko top 10 zagrań Karima Abdulla.
Pierwszy dwumetrowiec w Hall of Fame, który nie dał z góry. Tim Duncan. Nie, no oczywiście, fantastycznie. Ciekawe. Czy wiesz, kto wprowadza Tima Duncana? Tak już...
Greg.
Jakiś Greg.
Jakiś Greg.
I tyle na temat. No właśnie, a Kevina Garneta?
No zastanawiam się, poczekaj, kto może go wprowadzić? No chyba nie były właściciele...
Nie mów, że Paul Pierce.
No nie, to byłoby straszne.
Ja, bo... drodzy krzaki, to się tak wej, no bo nie ubrani, nie, już rozchełstani, tutaj, nie ma ten, Paul Pierce, fucki do ESPN-u. Tak, nie, na najgorzej, jeszcze pijani wejdą tam.
Myślę, że Pierce po tych wycieczkach, po tym ostatnim, co zrobił, to nie weźmie go.
I jeszcze ona była taka średnia, ta dziewczyna, która tańczyła, była bardzo średnia. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć.
Może jakiś dziadek? To kto to mógłby być? Pytanie, czy to ma być gracz Bostonu? Czy to ma być gracz? Nie wiem.
Na pewno jest ta informacja. Tak, ale no nie mogę sobie przypomnieć. Może sam Chauncey Billups, to są przyjaciele. Czytam właśnie książkę, autobiografię Kevina Garneta i Chauncey Billups jest tam wysoko oceniany.
Ale to jednak chyba powinno być tak, że to Hall of Famer wciąga Hall of Famera, prawda? To nie jest tak, że ja. A jest blisko, ale... No nie, tak mi się wydaje, że to tak jest, wiesz, no, że to...
No, chyba tak, no tak, wprowadza się Hall of Fame.
Billups chyba jeszcze nie jest.
Nie jest Billups, faktycznie, powinien być.
Powinien być, ja wiem.
Rezerwowi Bostonu już idą z 64 roku.
No wiem, ale jaki jest związek Garneta, wiesz, tam z Joe White'em?
Jojo, Sanders, Tom Sanders, Satchmo Sanders jest, tak.
Bill Walton go wprowadzi? Nie, no bez sensu.
No zobaczymy. W każdym razie. Dobrze, mój drogi. To co? W poniedziałek omówimy to wszystko.
Będziemy już wiedzieć
w poniedziałek, we wtorek.
Nie, prawie. No tak.
W poniedziałek
tak.
Już? No nadal nie będziemy. Co naprawdę będziemy wiedzieć? To też jest pytanie. Co naprawdę będziemy wiedzieć?
Na pewno nie będziemy Awicenną. On już wie.
Trzymaj się, mój drogi. Miłego weekendu. Pa, pa.